Argentina.
Dobra, to ja
wiesz, poszło. Rafał, nie będę oglądał Oscarów w tym roku.
Okej, Kamilu.
Jaki egocentryzm. Teraz już wiemy, jak wygląda jego życie, kiedy codziennie gada sam ze sobą.
Okej, Kamilu z Magii Kina, którą właśnie prowadzimy. Dlaczego nie będziesz oglądał?
Ale chciałbym, żebym też cię tak wprowadził w taki sposób, żeby ta rozmowa wyglądała. Wiesz, Rafale, z Kwarku z Magii Kina nie będę oglądał. Tak? Mam to zrobić?
Nie no, możemy tak zrobić.
Aha, ale nie powtarzajmy tego, to już się wydarzyło. To wszystko to szum. Nie róbmy więcej tego.
Dobrze.
No nie będę oglądał. Myślałem, że będę oglądał, nawet chyba ostatnie 2 lata z rzędu oglądałem.
Nawet oglądaliśmy w zeszłym roku razem i mieliśmy komentarz na...
Znaczy razem. No byliśmy w oddzielnych miejscach i posługiwaliśmy się echolokacją, żeby się porozumieć, co można było słyszeć w internecie.
Tak, na Twitchu byliśmy. Nawet ludzie słuchali tego z jakiegoś powodu.
Ludzie wchodzili tam, bo myśleli, że to jest transmisja z obrazem.
Ale zostawali.
Bo nie rozumieli, co mówimy, bo mówimy w jednym z trudniejszych języków na świecie, więc liczyli może na to, że zaraz coś włączymy. Nie widziałem tam komentarzy, nie pamiętam.
Po prostu filmawka wcześniej na to nie wpadła i na pewno, wiesz, się przysłuchiwali.
Tak, myślisz?
Myślę, że to.
No to wspaniale, bo ja przez pół gali spałem.
No czasem była ciężka komunikacja na streamie.
No, to prawda. To nie jest rozrywka dla mnie, nigdy nie była. Mhm. Oglądałem to zawsze bardziej z takiej ciekawości, z zainteresowania kinem. Chciałem po prostu wiedzieć szybko, kto został wyróżniony, dlaczego. Ale w tym roku jestem obrażony na Oscary i stwierdziłem, że nie, nie będę wam tego napędzał. No, jestem zdegustowany tą decyzją, która została cofnięta, ale dla mnie to nic absolutnie nie zmienia. Że część kategorii zostanie przyznana w czasie, kiedy na ekranach telewizorów będą leciały reklamy.
Tak.
I to nie nagród pokroju krótkometrażowy film dokumentalny, animowany, drugoplanowa rola w...
Nie, to już jest bardzo ważne, drugoplanowa
rola. Ale ja chciałem tu żart pociągnąć, że drugoplanowa rola w filmie animowanym o kapibarach.
Przepraszam, chciałbym zobaczyć taki film. Jakby możemy od razu już przeskoczyć fragment, powinni zrobić taki film, bo ja chciałbym zobaczyć animowany film o kapibarach.
No i super. I dostałby Oscara i byśmy oglądali wtedy reklamy prawdopodobnie. Mm-hmm. No to jest decyzja skandaliczna. To jest decyzja tak skandaliczna, że w tym roku nie pamiętam bardziej skandalicznej decyzji. Nie tylko w świecie filmu, tylko w ogóle.
Przypomnę, jakie to 4 kategorie zostały wyrzucone. Bo zostały wyrzucone najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Co jeszcze da się przełknąć?
No, chyba, że akurat jesteś nominowany w tej kategorii, no to trochę ci przykro, nie?
Nie, oczywiście. Make-up i fryzury.
To już jest taka środkowa kategoria, powiedziałbym.
Montaż, co jest jakimś żartem. I zdjęcia, co jest w ogóle niebywałe, bo można zrobić film... Bez dźwięku, można zrobić film bez aktorów,
bez montażu też da się pewnie.
Bez scenografii, bez kostiumów, ale bez obrazu to filmów się nie robi. Tak,
no,
z tego, co
ale to nieważne, jak istotne są te nagrody. Sam fakt, że chciano pominąć niektóre z nich i włączyć nam reklamy w trakcie jest absurdalny.
Oczywiście nie grając adwokata diabła, to żeby wytłumaczyć w pełni sytuację, żeby było jasno wszystko, to miało wyglądać tak, że odbiór tych nagród, w sensie przemówienia osób, które dostały te nagrody, leciałyby w trakcie tej transmisji telewizyjnej, tylko zostałoby wycięty cały ten proces ogłaszania nagrody, osoby podchodzącej do odebrania tej nagrody.
Przecież to jest najciekawsze.
W dużej mierze tak. No i to była skandaliczna decyzja, acz pod naporem świadka filmowego została wycofana. Teraz możemy jeszcze zadać sobie...
Co jest jeszcze bardziej żałosne.
No bo pokazuje, że nie było konieczności wcale.
No tak, to prawda.
Powiedzieliśmy, jakie to są kategorie. No i teraz można by się zastanawiać, dlaczego akurat te? Dlaczego te 4? No i teraz, nie wiem, czy słyszałeś tę teorię. Wśród tych 4 kategorii, bez znaczenia jak bardzo ważnych, nie ma żadnego filmu, który pochodziłby z wytwórni należącej do Disneya.
Wow.
A Disney jest właścicielem ABC, czyli stacji nadającej Oscary.
ale to nie jest argument, tylko to jest informacja, która nam ułatwia zrozumienie, dlaczego ktoś chciałby podjąć tak absurdalną decyzję. To nie jest argument, że no, rzeczywiście mogli pomyśleć, że warto. Nie, to jest...
To jest oczywiście teoria.
To jest jak trop w śledztwie, a nie jak argument przemawiający za czymś.
No
nie?
Tak, to jest oczywiście trop w śledztwie, no, oczywiście.
Reporterzy magiki na tropie.
Teoretycznie Akademia wydała oświadczenie, w którym powiedziała, że to gildie tych przestrzeni filmowych same się zgłosiły tak męczeńsko, że to mnie możecie nie pokazać, to mnie, strzelaj, no strzelaj do Oscara. I wątpię, żeby tak było, rzeczywiście, żeby to było w pełni.
Zrobiłeś to tak przekonująco, że uwierzyłem, że mogło tak być. Już chciałem zacząć oglądać Oscary.
Chciałeś zacząć strzelać.
No, nie, nie chciałem.
No i dlatego Kamil nie ogląda Oscarów.
No,
w tym
nie
roku.
Oglądam. Nie, no to jest śmieszne. Robi się galę z wielką pompą, nagradza się kogoś, nagradza się go po to, żeby ludzie o tym wiedzieli. Jakby to jest główna korzyść z takiej nagrody. Nie? Gdyby ktoś dostał taką nagrodę, a świat by się o tym nie dowiedział, no to po co ta nagroda? Więc decydujemy się na transmisję z takiej gali i wycinamy część nagród, żeby pokazać reklamy. No to jest trochę zabawne.
Nie, to jest masakra.
W tym roku to tak jakbym oglądał mecz koszykówki i stwierdziliby, no trzeciej kwarty ci nie pokażemy, bo reklamy będą wtedy leciały. Notabene w czasie tegorocznego All-Star Game był konkurs w rzutach do kosza, takie wiesz, jak stoją na przykład gdzieś tam w wózce takie maszyny, że do kosza rzucasz tak z 20 piłkami naraz, to był taki konkurs i jak zwycięzca rzucał i rekord pobił, to akurat reklamy leciały. Sytuacja całkiem analogiczna.
Czyli jest to rak toczący nie tylko branżę filmową.
Generalnie amerykańską rozrywkę. No. A przyznanie się do błędu, jakim było cofnięcie tej decyzji, jest podwójnie żałosne. To jest tak, jak wyobraź sobie, że robię wielką imprezę dla swoich przyjaciół i mówię ci, wiesz Rafał, no nie zaproszę cię na tą imprezę, nie chcę, żebyś tam był.
Nie mam miejsca,
nie
po prostu
miejsca,
nie mam miejsca.
Musiałbym więcej jedzenia zrobić, wiadomo. No właśnie. Spoko, nie? I następnego dnia dzwonię do ciebie i mówię, słuchaj, wiesz, bo reszta ziomków, których zaprosiłem, stwierdziła, że fajnie jakbyś był, jak cię nie będzie, to chyba nie przyjdą. To jednak możesz wpaść. Wpadłbyś?
No, ale bo jedzenie przygotujesz, to...
No, dobra. Może nie była to najtrafniejsza analogia?
Wybrałeś nieodpowiedniego człowieka, aż uchwyciła...
Tak chyba uchwyciła sens
sytuacji. Jest to przykra historia, ja będę oglądał Oscary, ale może to zaraz, bo teraz przydałoby się trochę takiej przerwy muzycznej, jakiejś...
Muzycznej. We chose one race superior and another inferior. It's finally and permanently discredited and abandoned. And it's war in the east, war in the west, war up north, war down south. And it's war in the east, war in the west, war up north, and war down south. Everywhere is war. It's war. And second class citizens of any nation. It's all. And until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, we say war. And it's war in the east, war in the west, war up north. War in the east, war in
No i wracamy po przerwie. Ja w tym roku oglądam Oscary, bo... No, po pierwsze oglądam Oscary wspólnie ze swoją partnerką, która uwielbia oglądać Oscary. Po drugie, ja jestem osobą, jak wiesz, która jest przychylna wielu formom kiczu. I to czasem nawet obraźliwego wobec odbiorcy. Chociaż w tym przypadku to, co robiły Oscary, no to była tragedia, ale ja lubię tą pompę, tę sztuczność. Wiesz, no ja oglądam Eurowizję, nie? Jakby,
no tak, no nie wiem, o czym rozmawiamy rzeczywiście.
Ja jestem osobą, która lubi sobie popatrzeć i jakby rok w rok wie, że z tych, nie wiem, ile tam pokazują tych piosenek, 20-25,
ile jest państw w Europie? Zaraz, policzymy.
Spodobają mi się dwie, może max cztery.
Andora.
Albania jest tak. Wcześniej. Austria jeszcze jest na A. Na A jest też Angola. Jakby i tak Europa trzyma rękę nad tym, więc możemy
to
zaliczyć.
To chodzi tylko o tą tam komisję tych tam nadawców europejskich.
Tak, tak. Australia. No ta Australia, dlatego. Tak. Wielka Brytania, więc Anglia nie osobno.
Belgia.
Czy Anglia jest osobno? Nie, Wielka Brytania jest osobno. Belgia. Będziemy tak robić teraz, tak? Mm-hmm. W to się bawimy? Tak. Nazywanie, wiesz co, chyba...
Nie mamy dużo tematów do obgadania. Możemy spędzić tak 55 minut bez problemu. Taka... Z przerwami muzycznymi.
Zgadnijcie, co jest po Belgii. Ja to już po przerwie muzycznej. Nie, absolutnie. Ja będę oglądał Oscary, jak chcesz, to ci mogę, wiesz, na bieżąco wysyłać wyniki, nie? Co tam,
możesz. Mam internet, ale dziękuję.
No dobra. To ci nie będę wysyłał. Tak, no dobrze, no to w takim razie zrelaksujmy się, trochę się poddenerwowaliśmy na Akademię, która ustąpiła i są żałośni i nagrody też są o kant. Jakby zobaczmy na nominację do Czarnej Pantery. To wszystko potwórz, to już nie ma znaczenia. Ale jak było pytanie na Facebooku, czy jako reżyser wolałbym, w sensie nie było pytanie do mnie, tylko takie ankietowe, czy wolałbym dostać Oscara, czy Złotą Palmę w Cannes, to wolałbym dostać Oscara.
No ja wybrałem Palmę w
Cannes. Jakby tyle osób ma kompletnie w pompie, jakby jak powiesz, nie wiem, swojemu dalekiemu wujkowi, ej, słuchaj, dostałem Złotą Palmę za ten film, to może pomyśleć, że ja ją w cichocinku dostałem. A jak powiem, że dostałem Oscara za ten film, to wiesz, to będzie mnie po rękach całować, to... żebym mu wesele nagrał. Bo się...
Myślałeś o tym wcześniej, nie? Nie. To jest żart, który wymyśliłeś wcześniej.
Nie, przysięgam.
Tak. Ja już wiem swoje.
Ale przysięgam.
Wiem swoje.
Nieważne.
I tak doceniam. To było zabawne. Ale nie, no ja wolałbym Złotą Palmę w Cannes, no bo to nieważne ile osób.
Kto wygrał Złotą Palmę w Cannes w tym roku?
Nie o tym rozmawiamy. Cięcie.
I tu cię przerwa. Mam. Tu cię mam.
No, to 2 lata temu, kto Oscara dostał, też już nie pamiętam.
2 lata temu?
No.
Rzeczywiście, w zeszłym roku Kształt Wody, a w poprzednim...
No.
No dobra, no niech będzie. Aż z chęcią
Moonlight?
Zobaczę. Właśnie nie wiem, czy to jest ten rok. Chyba mi się wydaje, że to jest jeszcze...
No nie pamiętam, no właśnie.
Jeszcze
no
3 lata.
Dziękuję bardzo. No.
A pamiętasz, kto 2 lata temu dostał Złotą Palmę?
Również nie pamiętam.
No właśnie. A w tym roku to złodziej... A tak, Moonlight, to był ten rok. Jakby był... W 2016 był Spotlight, w 2017 Moonlight. Takie świetne duo. Nie oglądałem Moonlight, ale Spotlight jest bardzo dobry, polecam. Okej, poddenerwowaliśmy się, no to może przejdźmy do tego naszego klasycznego segmentu, w którym mówimy, co najlepszego obejrzeliśmy w tym tygodniu, tak żeby polecić coś naszym słuchaczom.
Słuchaczom.
Puchaczom. Puchacze magii.
Nie ma wśród naszych słuchaczy żadnych słów.
Ach, a i nie chciałbyś, bo się boisz trochę.
Nie, lubię sowy. Nie wiem, dokąd ta rozmowa zmierza. Może porozmawiajmy o filmie.
Czy miałeś powiedzieć o filmie, który ci się najbardziej spodobał w tym tygodniu?
No ja znowu jestem na etapie swojego życia, w którym nie oglądam dużo.
Mhm.
Ale byłem w kinie ostatnio, 2-krotnie, więc widziałem 2 filmy, które są obecnie w dystrybucji, chociaż ten wcześniejszy, nie wiem, czy jeszcze jest. Może go już nie wiesz. No dobrze, no ale mi się bardzo podobał nowy film Larsa von Triera.
Jeszcze jest w dystrybucji.
No i świetnie, bo warto się na niego wybrać.
Tak, może przystaniemy tu na dłużej, coś czuję.
Tak, bo to jest film warto omówienia. No ja Larsa von Triera zawsze lubiłem. Widziałem trochę jego wcześniejszych filmów. Wiedziałem, czego się mogę spodziewać na plus, czego się mogę spodziewać na minus i się jakoś nie rozczarowałem specjalnie. A trochę się obawiałem, ale nie tego, że artystycznie ten film nie spełni moich wymagań, tylko tego, że no nie wytrzymam tego filmu na takiej płaszczyźnie mentalnej, no bo ten film zasłynął w świecie głównie tym, że w czasie pierwszych pokazów masa osób wychodziła z kina i to nie dlatego, że im się ten film nie podobał, tylko dlatego, że był bardzo drastyczny w ich opinii.
No chyba miks był tego, wiesz, takiego, tak? Takiego bojkotu też, takiego, że nie chcemy czegoś takiego oglądać na naszych kinach, jesteśmy wielcy, wielcy krytycy. Mhm. Ponad 100 osób wyszło z sali.
To musiała być duża sala.
I chyba Gaspar Noé mówił, że był, że jak tak patrzył, jak wychodzą, to miał takie, o kurczę, powinienem był swój film jeszcze gorszy zrobić. Trier wygrał w tym roku wychodzenie z kina.
Aha. No, dobra. No, ty miałeś ochotę wyjść z kina?
Nie miałem najmniejszej ochoty wyjść z kina. Jakby,
dobrze.
Jakby magia kina...
nie wychodzi z
prawdę,
kina.
Mówi wam prawdę, a nie fałsz, bo my nie jesteśmy
nie wiadomo kim.
No, nie wiadomo kimi. My wam po prostu mówimy, że to, co się dzieje wokół tego filmu, ta cała nagonka na to, jak jest brutalny, obrzydliwy, okropny i
tak
dalej.
To jest chyba niezrozumienie tematu.
Tak, to jest niezrozumienie tematu i to jest w ogóle, mi się wydaje, jakaś przesadna nagonka, bo jestem w stanie sobie przypomnieć jakieś brutalniejsze kino, albo takie, które wywoływało we mnie większe obrzydzenie na ekranie. Nawet gorszą scenę robienia krzywdy zwierzęciu widziałem w Faworycie teraz, niż w domu, który zbudował Jack.
Nie, no umówmy się, tam było kilka takich scen, które widzowie o słabszych nerwach mogli przypłacić zasłonięciem oczu.
Trzeba zaakceptować to, że no tam, no w tym filmie jest scena, w której się strzela do dzieci.
Tak,
no,
tak.
To jest taki punkt, który on nawet graficznie w tym filmie nie jest aż
nie jest taki sugestywny,
drastyczny.
Żeby był. Mhm.
On jest nawet trochę przesadzony, te efekty specjalne użyte tam są...
tak łopatologicznie, ale chyba celowo trochę.
Tak, tak, troszeczkę jest takiego... to nawet po części zabawnie wygląda, to jest takie sztuczne po prostu.
No tak.
To tak jak się człowiek śmieje, nie wiem, z jakiejś brutalnej śmierci w starych filmach klasy C w latach 90., gdzie po prostu widzi się to przejście, kiedy klatka z normalnego filmu przechodzi w klatkę, w której gość trzyma kukłę i zgniata głowę kukle, a no, nie człowiekowi.
Tak. Ale chyba największym problemem rzekomym miała być ta przemoc, która jest przemocą dla przemocy, jest nieuzasadniona, co jest nieprawdą. Jak się podejdzie do tego filmu w taki sposób, no kiedy podchodzę do tego filmu zaopatrzony w wiedzę o wcześniejszych filmach von Triera, kiedy wiem, co on może chcieć mi przekazać, to jestem w stanie z tego filmu coś wyjąć i pod tą warstwą przemocy widzę tę warstwę symboliczną. Bo rzeczywiście, jeśli spojrzeć na ten film zero-jedynkowo jako scenariusz fabularny i historię człowieka, którą oglądamy na ekranie, seryjnego mordercy, który popełnia morderstwa i opowiada o nich, no to ta historia się zupełnie nie trzyma niczego, nie ma ładu i składu, jest nudna i kompletnie pozbawiona sensu,
tak.
Ale kiedy zagłębimy się w tą warstwę symboliczną, tą warstwę, którą też podsuwa nam głos z offu, który jest rozmową głównego bohatera, czyli niejako narratora wydarzeń, rozmową z inną postacią,
To
okazuje
uwaga,
się...
Uwaga, tu ci przerwę. Okazuje
suspense,
się,
że mamy przerwę na reklamy. To ja w czasie przerwy muzycznej powiem, o co mi chodziło i będziemy lepsi niż Oscary wtedy.
To teraz puścimy piosenkę, która cały czas leci w tym filmie. Fame! Nie wrzucisz tego.
Zakład?
O Jezus Maria.
No i właśnie taki wydźwięk filmu można wynieść, kiedy się trochę zrozumie zagadnienie.
Dobrze, Kamil.
Dobrze, co ty widziałeś ciekawego?
Dobrze, Kamil, nie, wróćmy. Proszę,
mam
proszę
się powtarzać drugi raz?
Tak, masz się powtarzać.
No więc...
A ja wytłumaczę swój ulubiony potem żart metafilmowy, jaki w życiu zobaczyłem.
Tak? W tym filmie?
No.
O, ale to też trochę smutną ma podbudówkę obecnie.
Tak, tak, i bardzo ważną, to może to naturalne przejście.
Rzeczywiście, to będzie bardzo dobre przejście, ale te morderstwa, które oglądamy, kolejne, kilka z tej, w cudzysłowie, kariery seryjnego mordercy, są opowiadane przez głównego bohatera innemu bohaterowi, który przeprowadza go przez kolejne kręgi piekieł, co może wydawać się znajome, jeśli się czytało lektury szkolne na przykład.
Albo po prostu jakoś się kojarzy jakieś...
Kulturę europejską na przykład.
No właśnie.
Nie?
Takiego typa, co w czerwonym takim kopturku zawsze. Wow, ten no. Takie zdjęcie miał. Zdjęcie. Obraz.
Obraz. Miał taki obraz, nie. Rzeczywiście. Te morderstwa, o których opowiada, to nie są losowe morderstwa z jego kariery, tylko on, przedstawiając je, w pewien sposób kłóci się ze swoim adwersarzem na temat tego, że to, co robi, to jest sztuka, to, co robił. To jest forma ekspresji i tutaj bije z tego taka filozofia sztuki konceptualnej, która polega generalnie na tym, że istotą sztuki nie jest samo dzieło sztuki, z którym możemy obcować, tylko proces tworzenia tego dzieła i to, co autor miał w głowie i jego emocje.
Plus ja też odbierałem ten film, kolejne stadia kariery tak. Tego seryjnego mordercy są w pewnym sensie też stadiami kariery twórcy,
tak,
reżysera.
Tak, to jest bardzo jasne.
Zarówno von Triera, jak i jakiegoś etosu takiego artysty, kogoś, kto postanawia zająć się, no w tym przypadku filmem, no myślimy
no tak,
o filmem,
on,
bo jesteśmy magią kina.
Ale on, nie, ale on się wprost odnosi do swojej kariery w tej dyskusji, metadyskusji.
Tak, oczywiście.
Znaczy, ale... przedstawia klatki ze swoich wcześniejszych filmów jako argumenty w dyskusji. Więc...
Nie, no oczywiście, ale ja tu też widzę po prostu etos artysty, tego jak
no jasne,
on potrafi
no
się
on
degenerować
siebie jako
wraz
artysty.
Z popularnością, wraz z zatracaniem się w własnym wykreowanym świecie.
No tak, ale no tutaj trzeba postawić znak równości między nim samym a artystą.
Oczywiście, no. Oczywiście, jakby Lars von Trier tu no, cały czas o sobie mówi.
No i niektórzy zarzucają mu, że stawia sobie pomnik w ten sposób, bo to rzeczywiście jest bardzo egocentryczne, konstruowanie filmu w ten sposób, kiedy się bierze siebie jako przykład artysty, jako archetyp artysty, ale z drugiej strony on też no, nie stawia się na piedestale jako artysta, tylko trochę wręcz nawet przeciwnie momentami.
Tak, to dla mnie to jest film, który właśnie mówi, że coś takiego jak pojedyncze dzieło, które staje się tym poetyckim, wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu. No tak to zwyczajnie nie działa. To jest film, który zrzuca właśnie z piedestału koncepcji magnum opus. Mówi, że czegoś takiego nie ma, że artysta tworzy siebie na przestrzeni całej swojej kariery i cały czas buduje siebie, buduje artystę, buduje swoją historię i próba myślenia o tym, że tak jak teraz na przykład będzie wychodziło pewnego razu w Hollywood, który ma być ostatnim czy przedostatnim filmem Tarantino?
Przedostatnim chyba.
To i ludzie będą potem oczekiwać, że to będzie ostatni film Tarantino,
to
jest to i nagle, nie wiem, przestaną patrzeć na te wszystkie wspaniałe dzieła, które stworzył wcześniej. Bo to jest magnum opus i to będzie wyraz tego, w jaki sposób...
A ja jestem przekonany, że on celowo zrobi coś takiego...
Zrobi jakiś tam swerw, jakiś tam coś tam w prawo...
Zagra na nosie po
prawo
prostu.
W lewo, na przykład nie wyda w ogóle ostatniego nigdy.
O, że, no, to byłoby fajne.
Więc ja liczę, że Lars von Trier właśnie zrobi jak najszybciej następny jakiś projekt swój. No zaraz zrobi następny film.
No oby.
Żeby
dobrze mu idzie.
Że to nie jest tylko laurka dla niego, która ma być jakimś ukoronowaniem.
No nie, no jak ktoś się trochę wgryzie w ten film, to wie, że to nie jest laurka, no.
No dobrze, no to teraz ja chciałem powiedzieć o najlepszym metażarcie po prostu, jaki widziałem w filmach. Który jest też smutnym newsem, no bo... Ta postać, z którą rozmawia główny bohater, ta postać, która przeprowadza głównego bohatera przez kręgi piekielne, jest bezpośrednim nawiązaniem do Wergiliusza.
Tak, zdradźmy tajemnicę, sorry, jak dopiero macie lektury przed sobą, no to przepraszamy za spoiler.
Tego Wergiliusza nie widzimy przez zdecydowaną większość filmu. To nie będzie spoiler, jak ja powiem,
nie,
kto go gra, bo jakby
no,
kto go gra,
głos
to można
słyszymy,
sprawdzić. No i dla przypomnienia, pan von Trier został kiedyś wyrzucony z festiwalu w Cannes za stwierdzenie, że on w sumie rozumie Adolfa Hitlera, że on zrobił masę tragicznych rzeczy, ale że kiedy myśli o nim siedzącym w tym bunkrze na samym końcu, sam pozostawionym samemu sobie, z tą jakby wewnętrznym, z tym upadkiem całej jego myśli i wizji, to trochę go rozumie, trochę mu współczuje. Jakby ma jakąś tam sympatię i za to go wyrzucili na kilka lat. No i kiedy pojawia się wreszcie postać Wergiliusza, no to naszym oczom ukazuje się aktor Bruno Ganz, szwajcarski aktor Bruno Ganz, który zasłynął na całym świecie.
Znacie go na pewno, znacie go na pewno.
Z grania Adolfa Hitlera w filmie Upadek, co jest po prostu niesamowite. Jak ja to zobaczyłem, jak ja zacząłem kminić, skąd ja znam tego człowieka.
To było niesamowite. I tam pojawiały się takie jakieś podteksty, tak jak, nie pamiętam, kto to zauważył, jak wyszliśmy z kina, że tam była taka scena, kiedy oni przechodzili przez to piekło, kiedy zobaczyli coś w rodzaju, nie wiem, raju czy coś tam takiego, to on stwierdził z takim uśmieszkiem, ten Wergiliusz, że tam nie mamy wstępu.
To ja powiedziałem.
To ty powiedziałeś?
To ja powiedziałem. Bo oni mówią, że to są pola elizejskie. Pola elizejskie, Francja, Cannes, jakby tak to ładnie można połączyć. No i on w tym upadku grał Adolfa Hitlera i tu też ma świetną rolę. No co do smutnych newsów, no to trzeba zawiadomić, że kilka dni temu pan Bruno Ganz po prostu zmarł w wieku 77 lat. Co jest bardzo przykre i to mega ciekawe, że takim filmem zakończył
swoją
przygodę.
Że wśród nagłówków, które widziałem w internecie o tym, że zmarł, pojawiło się nagłówek, że ten człowiek stał się, że zmarł Bruno Ganz, ten człowiek stał się memem w internecie. To był ten nagłówek, ktoś tak skonstruował.
Ależ to obrzydliwe.
No to było słabe, strasznie.
Ależ to smutne.
Rozumiem nagłówki, gdzie zaznaczono, że to on grał Adolfa Hitlera w upadku, bo stąd go większość osób kojarzy, ale ten nagłówek był strasznie niesmaczny.
Bardzo nam przykro. Czas na przerwę muzyczną, więc może teraz artyści niemieccy,
Trzeciej Rzeszy.
Często właśnie posądzania związki z filozofiami Adolfa Hitlera, czy z nazizmem, czy już tak naprawdę nie mające z tym absolutnie nic wspólnego.
Herzen sprechen können, Herzen sprechen kann.
Nie zarzucą nam teraz, że promujemy nazizm.
Mam nadzieję, że nie. Jakby mam nadzieję, że osoby słuchające nas są w stanie zrozumieć, że dyskusja na jakiś temat nie oznacza popierania tego
nie, tematu. Myślałem o tym, że leciał Rammstein przed chwilą.
O ty, jak mogłeś. No dobrze, no to skoro przeszliśmy przez ten film, ale ty go widziałeś dawniej temu niż w tym tygodniu.
No tak, to prawda. 2 tygodnie temu.
No dobrze, no jeszcze ci to odpuszczę. No to ja powiem o filmie, który rzeczywiście widziałem w tym tygodniu. I widziałem go po raz drugi. Za pierwszym razem podobał mi się mniej. Przysypiałem przy nim, oglądałem go w słabej jakości. I jest to film Chłodnym okiem Haskella Wexlera. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takim filmie.
Nic mi to nie mówi.
To jest mało znany film, rocznik 1969. Który opowiada historię reportera telewizyjnego i jego tam niezbyt w sumie porywającej historii, która rozgrywa się na tle studenckich i nie tylko studenckich, no też na przykład czarnych społeczności, protestów w Chicago właśnie w lecie 1968 roku. I mi się ten film spodobał jeszcze bardziej, patrząc, ale teraz poruszamy ciężkie tematy nazizm, no tu teraz, dobra, no to ja wskoczę na problemy aktualnej polityki społecznej Stanów Zjednoczonych i wzrastającego niezadowolenia społecznego grup takich, no właśnie, szczególnie młodych, zdywersyfikowanych, nazywanych, dobra, nawet nie mówiąc jak są nazywani, ale bardziej po stronie lewej, albo tylko po stronie liberalnej, jakby nawet nie łącząc tego ze stroną klasyczną lewa-prawa w polityce.
No zwłaszcza, zwłaszcza nie w kontekście Stanów Zjednoczonych, proszę.
No tak.
To bez sensu.
Oczywiście, nie próbuję wchodzić na to, bardziej patrzę, jak patrzymy z daleka. Mi się to troszeczkę skojarzyło przez to, o Jezu, ale się teraz pogubiłem w tym, co chciałem powiedzieć. Oglądałem po prostu niedawno Vice, który też został nominowany do najlepszego filmu, tak jak już film, o którym wspomnieliśmy wcześniej, tylko nie dom, który spodobał Jack, tylko faworyta. Vice to jest film biograficzny opowiadający historię Dicka Cheneya, czyli wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w trakcie prezydentury George'a Busha, tego młodszego.
No, już nie tak młodego.
Nie, no oczywiście, ale tego młodszego. Ten film został wyreżyserowany przez pana Adama McKaya, takiego bardzo charakterystycznego twórcę, którego można znać szczególnie z Big Short. No i to są filmy, które z jednej strony są fabularne, a z drugiej strony jest to wykład na temat tego, jak pękała bańka rynku nieruchomości w Ameryce, a to jest właśnie na temat tego, jak Dick Cheney zdobywał władzę, jak kontrolował z tylnego siedzenia bardzo wiele różnych strasznych i ciekawych rzeczy, no i też na temat całego systemu Ameryki, też na przykład w kontekście takich wydarzeń jak 9/11.
No to widzisz, dzisiaj polecamy słuchaczom takie filmy, które nie trafią do wielu. No bo tu z jednej strony był film, który, żeby w pełni odebrać, trzeba wiedzieć trochę, kim jest Lars von Trier, a ty przedstawiasz taki film, który, żeby odebrać, pewnie, tak zgaduję, bo nie wiem, trzeba trochę wiedzieć o sytuacji historyczno-społecznej Stanów Zjednoczonych więcej niż takie absolutne
właśnie
podstawy.
Właśnie tak średnio. Nie? Właśnie tak średnio, bo ten film jest trochę takim wykładem. Aha. On jest takim filmem, który ma trafić do takiego Amerykanina, który przyszedł na ten film, żeby zobaczyć sobie Christiana Bale'a w makijażu starego człowieka. Który ma ci wiać. A co się stało? To jakby gdzieś w połowie filmu jest taki okres, nie wiem, z 20 minut, gdzie tego Dicka Cheneya w sumie w ogóle nie ma, bo ten film prowadzi taką narrację dokumentalną. Chce ci wytłumaczyć, co się wtedy działo. Kto na co reagował, kto był z kim kumplem, co i jak. Na Chłodnym okiem jest właśnie tym, jak w latach 60. próbowano komentować napiętą sytuację polityczną, ale też jest to dyskusja na temat tego, jak ważna jest telewizja w naszym świecie, i to bardzo ciekawe, kiedy patrząc na to, jak potężnym medium jest teraz internet, jak dla nas w sumie telewizja zeszła na dalszy plan, szczególnie dla młodego pokolenia. Tak jak wtedy tam mówią, że po prostu no, the tube is life. Ta telewizja to jest właśnie wykładnia tego, jak społeczeństwo ma się zachowywać. No i też to film, który właśnie mówi, że odbiorca jest kreatorem treści. Skoro wy to odbieracie, to wy kreujecie te treści. To wy potrzebujecie i chcecie tych treści i dlatego jesteście nimi karmieni.
Nie, no popyt to podaż. No, w handlu informacjami jest dokładnie tak samo. Oczywiście. To nie są pewnie rewolucyjne rzeczy, ale jak się ogląda na ekranie, to potrafią dawać do myślenia, rozumiem.
No tak, no tak. No i ja ze swojej strony byłem po obejrzeniu bardzo dobrego Vice, w sumie zaciekawiony, bardziej zwróciłem uwagę na to, jak budowany jest Chłodnym Okiem, bo za pierwszym razem to można się łatwo pogubić w takiej bardzo poszatkowanej i niekonsekwentnej narracji jako takiej, a tutaj jest dużo bardziej to wszystko uporządkowane za drugim razem, w sensie zwracasz uwagę na to, co jest rzeczywiście ważne, czyli ten cały wymiar polityczny. Więc gdyby ktoś chciał usiąść do lat 60. i pomyśleć sobie, jak oni wtedy patrzyli na politykę i jak to młodsze pokolenie musiało walczyć i jak w sumie nie radziło sobie z tą walką, było zbyt bierne i te ich protesty były zbyt mało skonstruowane, w sensie wszyscy chcą zmiany, nikt nie wie, jak tą zmianę wprowadzić. A Vice pokazuje, wszyscy chcą zmiany, ale nikt nie chce zmiany, bo ci, którzy chcieli wprowadzać zmiany, to już dawno je wprowadzili i tak będzie, tak jak jest. I Ameryka, polityka. Nie wiem, jakoś taki miałem ostatnio 2 tygodnie, że rzeczywiście bardziej wsiąknąłem w ten temat.
No cóż, no to teraz ten jeden słuchacz zainteresowany, tak jest polityka, lata 60., ale sobie obejrzę.
A, ale Haskell Wexler. A tego pana to możecie znać głównie z robienia zdjęć, a raczej nie z reżyserowania, na przykład zdjęcia do Lotu nad Kukułczym Gniazdem.
Też, no to pewnie tak oglądaliście.
No właśnie. No dobra, no to teraz ochłońmy troszeczkę. Chwila przerwy muzycznej i przechodzimy do naszego Hall of Fame.
I got idea, man. You take me for a walk. Under the sycamore tree, the dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow, and I'll see.
Thank you.
the trees. I'll see you in the trees under the sycamore tree.
Wracamy po przerwie i powracamy do niezwykle prestiżowego, ważnego, uznanego, kochanego Hall of Fame.
Tak. Idea, magia kina. Wracamy. Nasze Hall of Fame.
Dawno, dawno nie było, no bo czasy podsumowań.
Znaczy, no było, ale reklamy leciały wtedy, mogliście
no
nie
tak,
słyszeć.
No tak, ale no to w takim razie ostatnim zwycięzcą był pan Franciszek Pieczka. Gratulujemy.
No, brawo, brawo.
Jakby on odebrał tę nagrodę, ale... Właśnie, nie było wtedy słychać. Wygrał z Gdyńskim Centrum Filmowym. No, sorry, nie? Jakby kochamy was.
Dostaną
ale,
jeszcze
ale
szansę.
Ale Franciszek Pieczka. Jakby, bądźmy poważni. No dobrze, no to Hall of Fame teraz zapraszam, bo ja się teraz mocno nagadałem przez tych parę minut. Tak
o amerykańskiej
więcej.
Polityce lat 60.
Tak, przy czym
no, jak
bez
na
ładu
się czułem,
i składu
naprawdę.
Specjalnie, więc przepraszam. Ale to jest ciężki temat, a to nie ja jestem politologiem z naszej dwójki. Więc proszę, Hall of Fame twoje.
To prawda, powinienem teraz wprowadzić do Hall of Fame jakiegoś amerykańskiego polityka lat 60., ale tego nie zrobię, bo to jest filmowy Hall of Fame.
I nie znasz żadnego polityka amerykańskiego z lat 60.
No, spokojnie, bez przesady.
Ty się nie boisz.
Nie prowokuj mnie, proszę, bo mamy już mało czasu. No wymyśliłem tę nominację jakiś... półtorej godziny temu. Pomyślałem sobie, że to dobra nominacja, no bo nagradzaliśmy już aktorów, pana Franciszka Pieczkę,
tak.
Nagradzaliśmy reżyserów. Tak. Jim Jarmusch wygrał z Jedzeniem, nie?
Tak.
No właśnie.
Był remis, ale potem był rzut monetą, ale jak był rzut monetą, jak sprawdziłem po audycji, to jeszcze jedna osoba zagłosowała i wygrał.
No właśnie. Nagradzaliśmy postaci już, tak?
Nie nagrodziliśmy, nagrodziliśmy darmowe wejściówki.
Aha, czyli już takie naprawdę abstrakcyjne pojęcia. No to lecimy dalej w abstrakcję. Ja chciałbym nagrodzić, no w świecie filmu taki one hit wonder trochę. To nie jest tak, że tutaj osiągnięcia są niesamowicie rozległe i że tutaj jest masa jakichś filmów z udziałem tego zespołu, bo mówię o zespole muzycznym, który ubogacił swoją muzyką ścieżkę dźwiękową filmu Shrek. No Smash Mouth to będzie zespół, który chciałbym nominować, żeby nam przygrywał w naszym Hall of Fame.
Okej,
Smash Mouth.
Okej, okay, no dobrze.
Wiążą mnie z tym zespołem związki takie. Ja miałem płytę ze ścieżką dźwiękową z filmu Shrek 1. Mam tę płytę cały czas. Mój brat ją ostatnio odkopał i się zdziwił. Wow, wiedziałeś, że mamy płytę ze ścieżką dźwiękową filmu Shrek?
Ja wtedy wywaliłeś blaszkę.
Ja mówię, nie mamy, tylko mam.
To nie jest dom komunistyczny. Oddawaj dla mnie własność prywatną.
Nie, no to on ma radio. Ja mam płytę, więc musimy sobie jakoś poradzić.
Okej, okay, dobrze, rozumiem.
Było no wspaniale.
Jest to ciekawa, ciekawa nominacja, czy ścieżka dźwiękowa do Shreka została w naszych audycjach już tyle razy przyjęta.
Nie, ja, to nie jest tak, że ja chcę, żebyśmy teraz słuchali tego po audycji, absolutnie. Po prostu warto wynagrodzić to, że już tyle razy nam tu przegrywali, bo było to na pewno niejednokrotnie.
Okej. Ja w tym przypadku też mam aktora.
Jak to też masz aktora?
Znaczy w sensie też mam aktora, w sensie, bo w zeszłym notowaniu to ja Franciszka Pieczkę
nominowałem. No to
więc znowu mam aktora, bo jakoś tak popatrzyłem ostatnio na niego i pomyślałem sobie, ojej, jak ja go lubię, jak mi się serduszko rozgrzewa, jak ja go widzę. I to jest Viggo Mortensen.
Mm-hmm.
To jest człowiek.
Big if true.
A, widzisz? Człowiek Boży, wspaniały. Pełne imię to Viggo Peter Mortensen Jr. Jakby, jak myślisz, ile on ma lat?
Między 50 a 60 pewnie, nie?
On ma 60 lat.
Hmm.
Wygląda tak ślicznie.
Nie dziwi mnie.
Nadal.
Jego wieku.
Znaczy nawet tam jeszcze Green Booka nie widziałem. Idę w ciągu najbliższych dwóch dni, żeby jeszcze zdążyć przed rozdaniem Oscarów i sobie zaliczyć to. Ale to jest człowiek, który wygląda ślicznie i wygląda tak milutko. I to jest człowiek, który jeszcze zanim został aktorem, to wydał tomik poezji. On jest poetą, rozumiesz? On włada wieloma językami. To jest poliglota. To jest człowiek ciepła, natury.
Przede wszystkim filantrop.
To jest człowiek, który by ci na pewno zrobił masaż, gdyby go poprosić.
No, wielkie osiągnięcia. Król
Gondoru.
Gondoru, właśnie.
No tak, król Gondoru.
Znaczy najpierw mówisz, że jest masażystą, a potem wspominasz, że jest królem Gondoru. Nie bardzo rozumiem, gdzie tu logika.
Nie wiem, czy jest masażystą, jakby wyobrażam sobie, że to jest człowiek, który gdyby go poprosić, to by ci zrobił masaż w swoim domu i recytował hiszpańską poezję. Wydał albumy muzyczne. Jak był na planie Władcy Pierścieni, to prosił, żeby koń był w pobliżu zawsze, nawet jak nie było scen z koniem, bo on w przerwach sobie jeździł na tym koniu, żeby zwiększyć więź z nim. On kupił kaskaderce konia, na którym ona jeździła i robiła te, bo jest takim dobrym człowiekiem, bo jest przede wszystkim filantropem. To jest wspaniały facet. A w scenie Władcy Pierścieni, tej sławnej, w której on nie wiem, czy to jest akurat sławna scena. Jest taka scena...
Ten film jest generalnie całkiem popularny, prawdopodobnie ją znacie. Tak?
On znajduje pasy hobbitów i myśli, że oni zmarli w tym w ognisku takim. I on wtedy kopie hełm, jak jest koło...
Pamiętam tę scenę.
Tak, i on wtedy krzyczy, robi i pada na kolana.
No.
To on tak krzyczał, jakby rzeczywiście nie do końca grał, bo jak kopnął ten hełm, to sobie złamał dwa palce u nogi.
No to gratuluję takiego grania.
W trakcie grania też został mu ułamany ząb w trakcie jednej z walk, to powiedział, dobra, spokojnie, przylepcie mi go klejem i kontynuujemy. To jest twardziel też, to jest potężny człowiek. I ja dlatego chciałbym go nominować do naszego Hall of Fame. Czy przekonałem cię dostatecznie?
No tak, no. Nawet jeśli nie wejdzie do Hall of Fame, to na pewno wisi już nad twoim łóżkiem. Jakby nie wierzę, że nie ma tam plakatu.
No dobrze, tu się ujawniają jakieś moje dziwne zapędy. Dziękujemy wam bardzo za spędzenie kolejnej godzinki z magią kina. Do usłyszenia. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie.
Zgadza się.
Rafał Skwarek.
I ja też, Kamil Kucharski.
Trzymajcie się.
Cześć.
Magia kina.